Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie rozpocznę omawiać autyzm, który jest zaliczany według międzynarodowych systemów klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia do całościowych zaburzeń rozwoju z powodu ogromnej różnorodności form i objawów. Autyzm określany bywa zaburzeniem spektralnym, co ma oznaczać, że choroba występuje w różnym nasileniu, od postaci lekkich po bardzo ciężkie, i formy autyzmu są bardzo różnorodne. Autyzm opisany został po raz pierwszy w 1943 roku przez psychiatrów Johna Hopkinsa i Leo Tannera i wtedy zdefiniowany był jako zaburzenie kontaktu uczuciowego. Tanner wprowadził także nazwę autyzm wczesnodziecięcy i wyodrębnił cechy charakterystyczne dla tego zespołu. W tym samym czasie, w 1944 roku, niemiecki naukowiec dr Hans Asperger opisał łagodniejszą postać choroby, znaną później pod nazwą zespołu Aspergera, o którym także Państwu opowiem w jednym z następnych programów, jednak także zanotował występowanie rodzinne tego zaburzenia, podobnie do Tannera, który w swojej pracy podejrzewał genetyczne podłoże choroby. Fakt występowania różnorodnych poziomów upośledzenia wskazuje na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń w obrębie wielu genów. Podejrzewa się, że co najmniej 3, a nawet 20 genów może predystynować do autyzmu. Obecnie wielu badaczy pracuje nad zidentyfikowaniem genów związanych z autyzmem, do których zaliczane są takie, które regulują czynność 3 ważnych neuroprzekaźników, czyli glutaminy, która zaangażowana jest w proces uczenia i pamięci, serotoniny oraz kwasu aminomasłowego, które, jak badacze podejrzewają, są odpowiedzialne za niekontrolowane stereotypowe zachowania, zwłaszcza frustrację, złość i depresję. Jednak podejrzewane są także inne geny, które kontrolują rozwój mózgu oraz funkcjonowanie systemu odpornościowego i poziom cholesterolu. Wielu naukowców prowadzi badania genów, które mają być zaangażowane w proces rozwoju mózgu. Szczególną uwagę zwraca się na geny, które zawierają informacje dotyczące regulatorów odpowiadających za rozwój mózgu, do których należą silnie aktywne białko jelitowe, które odgrywa dużą rolę nie tylko w rozwoju mózgu poprzez wpływ na naczynia, ale również ma wpływ na stan układu odpornościowego i układu żołądkowo-jelitowego. Zmutowane geny mogą zaburzać rozwój mózgu, jednak nadal uczeni podkreślają jedynie predyspozycję genetyczną do choroby, a nie genetyczną determinantę. W badaniach magnetycznego rezonansu jądrowego stwierdzono korelację pomiędzy ruchami oczu a aktywnością mózgu. Okazało się, że pod wpływem spojrzenia niegroźnej, nawet łagodnej twarzy matki w mózgu dziecka uaktywnia się jeden z ośrodków, jądro, zaliczane do kresomózgowia i układu limbicznego, nazwane ciałem migdałowatym, które jest obszarem związanym z negatywnymi emocjami i ich zapamiętywaniem. Stwierdzona nadaktywność ciała migdałowatego powoduje, że dzieci uciekają wzrokiem, gdyż każda twarz, a nawet twarz własnej matki, kojarzy się dzieciom z przykrymi odczuciami. Tendencja do unikania czyjegoś wzroku jest bardzo rozpowszechniona u osób autystycznych, co stanowi ogromny problem, gdyż oczy zwykle są głównym źródłem sygnałów bardzo ważnych dla normalnego rozwoju emocjonalnego, ale i społecznego. Te odkrycia wskazują raczej na pamięć doświadczeń doświadczonych podświadomie urazów, niż że miały być to determinanty genetyczne. Ponadto region mózgu odpowiedzialny za postrzeganie twarzy jest mniej aktywny niż u dzieci rozwijających się normalnie. Poszukiwania przyczyn choroby idą w kierunku znalezienia mechanizmu genetycznego, jaki leży u podłoża nadaktywnego ciała migdałowatego. Inne badania wykazały defekt na poziomie komórkowym w genach kodujących pewną substancję, która jest częścią synaps, czyli miejsca styku między komórkami nerwowymi. Zbyt mała liczba połączeń synaptycznych zaburza proces tworzenia połączeń nerwowych i ostatecznie może to skutkować nieprawidłową ich czynnością. Komórki mózgu otrzymują bardzo wiele różnych sygnałów. Część z nich działa na neurony pobudzająco. Są takie, które działają hamująco. Nawet same synapsy dzielone są na hamujące oraz pobudzające. Geny kodujące części tych synaps, jak piszą badacze problemu, są odpowiedzialne za regulowanie równowagi między funkcjami hamującymi oraz pobudzającymi styków neuronalnych między komórkami, których defekt prowadzi do zaburzenia funkcji hamującej, w wyniku czego dochodzi do osłabienia właściwego dostrajania reakcji neuronalnej. Te odkrycia, że defekty komórkowe mogą leżeć u podstaw całego spektrum zaburzeń autystycznych, stanowi znaczny postęp, zwłaszcza dla osób, które zajmują się opracowywaniem skutecznych metod terapii. Ponadto stwierdzono, że komórki nerwowe w układzie limbicznym mózgu związanym z wolą i u osób autystycznych są mniejsze i wyraźnie mają zwartą budowę. Podobne są do komórek niedojrzałych. Przez jakiś czas podejrzewano, że autyzm jest wynikiem nieprawidłowego wychowania przez zimnych emocjonalnie rodziców i niewykształcone matki, jednak wydaje się, że w przypadku autyzmu nie można podejrzewać jednego czynnika sprawczego, ale cały szereg czynników wpływających na powstanie zaburzenia rozwoju mózgu. Niedawno podano, że ważnymi czynnikami rozwoju autyzmu są choroby psychiczne rodziców, zwłaszcza schizofrenia, ale też urazy związane z porodem. Szczególnie poród przedterminowy może mieć związek z autyzmem. Jako czynniki ryzyka podawane są także takie jak nieprawidłowy przebieg ciąży, niekorzystne czynniki okołoporodowe, ułożenie pośladkowe dziecka, niska waga urodzeniowa i status socjoekonomiczny rodziców. Badania sugerują, że jedno dziecko na 150 w grupie wiekowej 10-latków oraz w młodszym wieku mogą być dotknięte autyzmem lub zaburzeniem pokrewnym. Problem ten występuje 5 razy częściej aniżeli zespół Downa i 3 razy częściej aniżeli cukrzyca wieku dziecięcego czy rozszczepienie kręgosłupa. Autystycy często cierpią z powodu różnorodnych, skomplikowanych nawet problemów, zakłócenia procesów sensorycznych, czyli odczuwania, alergie pokarmowe, problemy żołądkowe i jelitowe, niekontrolowane stereotypowe zachowania, padaczka, zaburzenia uwagi, zaburzenia zachowania. Szczególnie charakterystyczna jest dla tych osób nadpobudliwość. Naukowcy stwierdzają nie tylko różnorodność form i postaci autyzmu, ale także różnorodne objawy, u podstawy których leżą nadrzędne defekty dotyczące rozwoju mózgu. Chociaż autyzm ujawnia się dopiero w momencie, gdy mózg rozpoczyna swoje funkcjonowanie, jednak już w chwili narodzin dziecka autystycznego, w badaniu mikroskopowym i makroskopowym, mają być stwierdzane różnice i mózg nawet anatomicznie wygląda inaczej niż mózg dziecka zdrowego, co sugerowałoby także uszkodzenia w okresie prenatalnym. Wśród stwierdzanych odchyleń wymieniane są szczególnie widoczne zmiany w układzie limbicznym, w jądrze migdałowatym, który odpowiada za podstawowe emocje, w części kory nazwanej hipokampem, w której znajdują się ośrodki pamięci. Z innych nieprawidłowości wykrywane są zmiany w mózgu, w którym komórki określane mianem Purkiniego występują w znacznie mniejszej liczbie niż w mózgach osób zdrowych. Bez komórek Purkiniego mózg jest niezdolny do odbierania informacji o świecie zewnętrznym, odczytywania ich znaczenia oraz przygotowania innych obszarów do udzielania właściwej odpowiedzi. Niektórzy twierdzili, że w momencie urodzin mózg jest normalnie rozwinięty, jednak w następnych latach do trzeciego roku życia staje się on znacznie większy niż u normalnych rówieśników. Swego czasu były podejrzenia, że przyczyną autyzmu są potrójne szczepionki, określone skrótem MMR, podawane dzieciom, które miały uodparniać przeciwko odrze, śwince i różyczce, co nie zostało całkowicie potwierdzone, jednak pewną rolę odgrywać mogą zanieczyszczenia zawarte w szczepionkach, co jest udowodnione. Badane są leki zażywane przez kobiety w ciąży oraz różnego typu teratogeny, czyli substancje uszkadzające dziecko we wczesnym okresie życia płodowego. Badania poszukujące przyczyn autyzmu dotyczą nie tylko szkodliwego działania rtęci, benzenu, ale także innych metali ciężkich oraz czynniki wpływające na metabolizm cholesterolu i innych tłuszczy. Autyzm więc może być rezultatem działania wielu czynników i różnych dróg patogenezy, ale też podkreślany jest wpływ czynników wychowawczych i behawioralna ekspresja różnych defektów neurologicznych. Ponadto jako czynniki wymieniane są różne komplikacje, nie tylko w przebiegu ciąży, porodu, ale i wczesnego dzieciństwa, które prowadzą do uszkodzenia różnych struktur mózgu, szczególnie pnia mózgu, płatów skroniowych i czołowych, móżdżku, ciała migdałowatego, hipokampa. Ponadto stwierdzane są zaburzenia biochemiczne, szczególnie takie jak podwyższony poziom serotoniny oraz zanieczyszczenie środowiska, ale także wzrost stosowania antybiotyków, których ubocznym efektem jest rozwój drożdżaków uszkadzających centralny układ nerwowy. Za chwilę przedstawię dane epidemiologiczne. Z pierwszych epidemiologicznych badań w latach 70. wynikało, że autyzm dotyczy około 2 przypadków na 10 tysięcy osób, jednak późniejsze dane wskazywały znacznie większą liczbę zaburzeń. W latach 90. ustalono, że autyzm wczesnodziecięcy występuje u około 5 przypadkach na 10 tysięcy osób, a nieco później nawet te dane wskazywały na 7 do 8 na 10 tysięcy. W Polsce do tej pory nie ma pełnej statystyki przypadków osób chorych na autyzm, chociaż raport z 2000 roku szacował problem na co najmniej 20 tysięcy dzieci i młodzieży chorych na autyzm oraz ponad 10 tysięcy osób dorosłych. Zgodnie z ostatnimi badaniami, dotychczas szacowaną liczbę 30 tysięcy osób z autyzmem w Polsce należałoby potroić, a uwzględniając dodatkowo rodziny ciężko dotknięte skutkami choroby, najbliższych nauczycieli, pedagogów, lekarzy i terapeutów, problem miałby dotyczyć około 250 tysięcy Polaków. Wśród różnych form autyzmu wymieniane są zaburzenia autystyczne, zwane inaczej autyzmem wczesnodziecięcym, autyzmem kennerowskim albo autystyczny syndrom zespół Retta, dziecięcy zespół dezintegracyjny, czyli zaburzenie to określa się także jako zespół Hellera lub psychozę dezintegracyjną. Następny zespół Aspergera, o którym będę mówiła w następnym programie, oraz rozległe zaburzenia rozwoju i zaburzenia rozwoju niewyszczególnione w żaden inny sposób, łącznie z autyzmem określanym jako nietypowy. Spośród różnych form autyzmu najcięższa z chorób spektrum autystycznego określana jest mianem autyzmu wczesnodziecięcego albo autyzmu głębokiego, także nazywana zespołem Kanera, który występuje u dzieci w wieku około 3 lat. Autyzm wczesnodziecięcy jest bardzo skomplikowanym zespołem upośledzenia czynności mózgu. Już u niemowląt występują kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Brakuje reakcji na czułość. Występuje unikanie kontaktu wzrokowego oraz brakuje reakcji dzieci na głos rodziców. Dziecko nie gaworzy, nie wykonuje świadomych gestów po pierwszym roku życia, nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy, nie składa słów pary w wieku 2 lat i nie reaguje na imię oraz nie potrafi bawić się zabawkami, także nadmiernie porządkuje zabawki, ponadto nie uśmiecha się. Dziecko może utracić także zdolności językowe lub społeczne w późniejszym okresie życia oraz przejawia niewielkie zainteresowania zawiązywaniem przyjaźni, uczestniczeniem w codziennych czynnościach oraz wykazuje obojętność na cierpienie innych dzieci i obcość. Wyróżniane są dwie postacie autyzmu, o których opowiem za chwilę. W autyzmie wczesnodziecięcym wyróżniane są dwie postacie, a mianowicie postać wczesnego rozwoju autyzmu, która ujawnia się przed 12 miesiącem życia. Dziecko od początku nie dąży do kontaktu z matką, często broni się przed matką, nie reaguje na głos matki, nie wyraża emocji, nie gaworzy, nie zwraca na siebie uwagi na werbalne czynniki. Okres gaworzenia jest bardzo opóźniony. Dziecko może reagować na słabo słyszalne dźwięki, na światło, wirujące przedmioty. Jednocześnie nie reaguje na głośne hałasy. Pojawiają się u dzieci zaburzenia snu i łaknienia. W późniejszym okresie rozwoju ekspresja ogranicza się do krzyku i tupania, chociaż rozwój ruchowy może utrzymywać się na w miarę dobrym poziomie. Dzieci mogą charakteryzować się także niezwykłą zręcznością, a także zdolnością wykonywania skomplikowanych czynności, jednak niechętnie rysują, rysunki są brzydkie, raczej nie interesują się ludźmi, ale przedmiotami martwymi. Druga postać autyzmu, postać późnego rozwoju autyzmu wczesnodziecięcego, ujawnia się po 12 miesiącu życia dziecka, kiedy rozwój dziecka do 12 miesiąca wydaje się prawidłowy, po czym następuje regres, w którym dziecko przestaje dążyć do przebywania z matką i wycofuje się z kontaktów społecznych. Pojawiają się stereotypowe ruchy i reakcje lękowe oraz następuje zanik komunikacji niewerbalnej oraz, jeśli doszło, do wypowiadania wyrazów i zdań do regresu mowy, która staje się dodatkowo monotonna i bez melodyki. Dzieci z autyzmem są obojętne wobec ludzi i wolą być same. Wolno się uczą, zarówno interpretować myśli, jak i uczucia innych. Zazwyczaj ludzie z autyzmem mają problemy z kontrolowaniem swoich emocji. Mogą być bardzo agresywni fizycznie, często przejawiają frustrację, tendencje do niszczenia, agresji i samoagresji. Niektóre dzieci mogą pozostawać nieme przez całe życie, u innych mowa może rozwijać się do 5 czy nawet 9 roku życia. Niektóre dzieci potrafią nauczyć się komunikacji obrazkowej lub języka gestów. Część dzieci mówi pojedyncze słowa, inne powtarzają wielokrotnie jedno sformułowanie, co określane jest echolalią. Mniej upośledzone dzieci wykazują nieznacznie, a nawet mogą mieć bogate słownictwo, jednak mają trudności z podtrzymywaniem rozmowy. Natomiast mogą wygłaszać długie monologi na ulubiony temat. Występuje także niezdolność rozumienia ruchów ciała, tonu głosu oraz charakterystycznych zwrotów. Ponadto wyraz twarzy, ruchy, gesty rzadko odpowiadają słowom. Niektóre dzieci mówią jak mali dorośli, jednak nie potrafią przekazać swoich potrzeb. Dlatego czasem krzyczą, mogą być niespokojne i przygnębione. Chociaż dzieci nie wykazują różnic w rozwoju fizycznym, mają zwykle normalny wygląd, to jednak powtarzające ruchy, zachowania skrajne, machanie rękami albo pozostawanie w bezruchu wyraźnie odróżnia je od dzieci zdrowych. Niewielkie zmiany w jakichkolwiek codziennej systematycznej czynności tych dzieci, w jedzeniu, ubieraniu, kąpieli, wytrąca je z równowagi, a powtarzane czynności z czasem przyjmują postać obsesji. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o przyczynach autyzmu i autyzmie wczesnodziecięcym. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.